Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radio.
Tadeusz Hełkowski, założyciel Patronite'a, jest Tadeusz Hełkowski. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Bardzo lubię, jak ktoś do kogoś można się zwracać. Pan Tadeusz, zaraz będziemy słyszeć. Katalonia jest bardzo piękna i bardzo zbuntowana i bardzo socjalistyczna. Jeszcze raz się przywitam. Kapelusz zdejmuję. Założyciel Patronite'a, Tadeusz Hełkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Ależ wspaniały głos kapitana, bo udało mi się namówić Tadeusza Hełkowskiego do tego, żeby został jednym z patronów Radia Wnet, za co serdecznie dziękuję. Kapitan nie tylko w żółtej łodzi podwodnej, ale kapitan, który potrafi żeglować po morzach, po wodach Morza Śródziemnego, popłynąć na wyspy greckie, poszukać i taki nieprawdopodobny.
Prawdaż, chociaż teraz jestem akurat rzeczywiście w Katalonii, na takiej małej wiosce, czy właściwie małej miejscowości, skąd państwa pozdrawiam. Wszystkich niemal już 1000 patronów zebrał Radio Wnet w rekordowym czasie, chyba 1,5 tygodnia, co w porównaniu do innych z projektów medialnych, które są na Patronite, jest bardzo dobrym rezultatem i w takiej dłuższej perspektywie patrzymy na to jako wschodzącą gwiazdę naszej platformy.
Oby tak było, oby słowa kapitana Tadeusza Hełkowskiego były proroctwem dla radia, bo w ten rejs wyruszamy razem z państwem. Będziemy po morzach i oceanach, a przede wszystkim po ulicy Wiejskiej żeglować, jak mogli państwo usłyszeć z mojej rozmowy z Łukaszem Jankowskim czy z Ireneuszem Zyską. Ale proszę powiedzieć, kiedy i w jaki sposób wpadł pan na pomysł, żeby stworzyć taką platformę, na której i media, i nie tylko media mogą myśleć o swojej przyszłości wspólnie z tymi, którzy są odbiorcami ich produktów czy ich mediów?
A to już taka dłuższa historia, niemal 8 lat temu. Ja w sposób zupełnie nieudany już trzykrotnie próbuję zrobić doktorat i skutecznie pozdrawiam wszystkich moich byłych promotorów, szczególnie obecnego. I 7 lat temu myślałem o tym, aby zbadać społeczną aktywność Polaków właśnie w zakresie wspierania niezależnych mediów i wspierania samoopodatkowania się na twórców, dlatego że wszystkie elementy makroekonomiczne, które są w Polsce, plasują nas na poziomie takich krajów, bardzo często przez ekonomistów podawanych jako wzorcowe w zakresie aktywności i wspomagania innych, takich krajów, na przykład jak kraje skandynawskie. Ale to 8 lat temu brzmiało dość absurdalnie. To znaczy, że ludzie będą składać się na niezależnych twórców, na niezależne stacje radiowe i samoopodatkowują się, dlatego że my sami o sobie mamy bardzo niedobre zdanie. Uważamy, że Polak Polakowi wilkiem, a była teza czy hipoteza, która była na początku postawiona, czy przypadkiem nie jest inaczej. Czy przypadkiem nie jest tak, że Polacy są w momencie, kiedy o kogoś się troszczą, bardzo czuli także w zakresie finansowym. I to myślę, że była dość odważna hipoteza na początku, ale to się sprawdziło. Naraz jest niemal 9 tysięcy różnych form medialnych twórców stacji radiowych, które są na Patronite, z których część utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie. I co zaskakujące, duża część z nich utrzymuje się już od lat. Na przykład Radio 357 czy Radio Nowy Świat to są instytucje medialne już, a nie pojedyncze osoby, które zbierają po 900-700 tysięcy złotych miesięcznie. I tego życzymy Radiu Wnet.
7 lat temu badanie, hipoteza, ta hipoteza się sprawdziła, ale czy przez te 7 lat obserwuje pan ewolucję nastawienia Polaków do takiej wzajemnej pomocy i do takiej samoorganizacji w tej przestrzeni, czy medialnej, czy we wsparciu, rozumiem, że artystów, aktorów, piosenkarzy i tych wszystkich, którzy chcą coś powiedzieć?
Tak, nam ten model rzeczywiście ewoluował z głównie takich założeń wydawało nam się, że na przykład że będą to głównie muzycy na przykład niezależni, czyli grupy rockowe albo jakaś alternatywni filmowcy, ale szybko okazało się, że Polacy mają w sobie taką potrzebę posiadania niezależnych mediów. I to się już utrzymuje, tak jak powiedziałem, 8 lat i wszyscy mówili, że no to może się utrzyma miesiąc czy dwa. Ale to, co nas naprawdę zaskoczyło, to jest to, że ta skala wsparcia rośnie co roku i ona się utrzymuje. Wszyscy analitycy rynkowi powiedzieli nam, że no może rzeczywiście, nie wiem, Dariusz Rosiak, który został niejako zmuszony do tego, by prowadzić własny raport o stanie świata w sposób niezależny, no utrzymuje się już od 3 czy 4 lat i to wsparcie się powiększa co roku. On teraz miesięcznie zbiera około 100 tysięcy złotych od swoich patronów i powstała wspaniała, niezależna forma w postaci podcastów. Już jest nie tylko raport o stanie świata, ale jest i raport o książkach. I to, co nas zaskakuje, to ta trwałość, bo drugim takim założeniem, które myślę, że mamy sami o sobie, to jest, że w Polakach jest taki płomiany zapał, który szybko się wyczerpie. Okazuje się, że nie. To jest chyba najbardziej zaskakujące.
I jednocześnie napawające nadzieją, szczególnie teraz i w tej sytuacji, w której wyruszyliśmy w rejs, wyruszyliśmy, to źle powiedziane, ale kolejne porty przed nami. A pan jest w Katalonii, powiedział pan, w jakiejś katalońskiej wsi. Ci Katalończycy zbuntowani przeciwko Hiszpanii są czy nie?
O tak. Ja oczywiście mam taką perspektywę, ja tu mieszkam od 2 lat, wyprowadziłem się w trakcie pandemii, głównie dlatego, że po prostu Hiszpania jako taka, ten interior się wyludnia i w małych miejscowościach ceny nieruchomości są na pewno dużo mniejsze niż w Polsce, w dużych miastach na przykład. Skoro można pracować zdalnie, to czemu nie robić tego w lepszej pogodzie? Wygrał rzeczywiście Pedro Sanchez w ostatnich wyborach. To przypomnę dla wszystkich, którzy nie śledzą polityki hiszpańskiej. To były już chyba drugie przedterminowe wybory, a w ogóle w ciągu 4 lat to chyba 4.
To tylko poprawka, nie wygrał, rządzi. To co innego.
Tak, wygrała rzeczywiście Partia Ludowa formalnie, trochę tak jak w Polsce. Wygrała Partia Ludowa, czyli taka partia centroprawicowa w Hiszpanii. Natomiast partia, której przewodniczącym jest Pedro Sanchez, czy jak niektórzy się śmieją, Perro Sanchez, PSOE no, zbudowała koalicję bardzo egzotyczną, składającą się także z bardzo kontrowersyjnych partii separatystycznych, zarówno od strony Katalonii, jak i kraju Basków, a także pomniejszych przedstawicieli, na przykład Wysp Kanaryjskich, i to pozwoliło im bodajże z 2 tygodnie temu zaprzysiężyć rząd.
To wszystko wiemy, ale proszę powiedzieć o takim codziennym życiu w Katalonii, o sąsiadach, o przepisach prawnych. Jak się tam żyje?
No przede wszystkim to rzeczywiście jest kraj, który pod wieloma względami moim zdaniem już może gonić Polskę. To znaczy tutaj próbowałem zamontować sobie na przykład solary, w końcu mi się to udało. To wszyscy, którzy narzekają na mój prąd, czyli program w Polsce, w którym można to robić w ramach dopłat, to zapraszam do Hiszpanii, żeby spróbowali dostać jakieś dopłaty. Zresztą to jest ciekawa historia, bo kiedyś Hiszpania próbowała takie programy wprowadzić, tylko podeszła do tego trochę inaczej niż Polska, to znaczy zaczęła karać Hiszpanów podatkami za nieposiadanie solarów, co natychmiast skończyło się tym, że dość kreatywni Hiszpanie bardzo szybko znaleźli sposoby, jak ten system obejść. Z drugiej strony tutaj ja mieszkam od niedawna, natomiast wydaje mi się, że dużo gorzej mają przyjezdni z Madrytu niż przyjezdni z Polski. Rzeczywiście nie widzę tutaj na co dzień ani jednej flagi Hiszpanii, może poza lotniskiem i pocztą. Mieszkam obok ludzi zazwyczaj starszych, dlatego że rzeczywiście ta Hiszpania młoda wyludniła się, tak jak to jest tendencja cross-europejska. Ludzie jeżdżą do dużych miast. Koło mnie mieszka pani, która jeszcze zdobywa edukację za franco. To też rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, to znaczy przy wszystkich wadach i i rzeczywiście zbrodniczym takim nastawieniem PRL-u do Polaków, to tutaj ludzie starsi w dużo większym stopniu dotknięci są analfabetyzmem. To znaczy ja spotykam więcej tutaj osób w ciągu tygodnia starszych, którzy nie potrafią pisać i czytać, niż w Polsce przez całe życie. Dlatego, że to jest jednak coś, co dostarczył PRL, to znaczy taką powszechną edukację. Było to dla mnie dosyć duże zderzenie z rzeczywistością, że takie osoby, szczególnie kobiety po 70, edukowane jeszcze w latach, powiedzmy, generała Franco, no to one zdarza się, że nie potrafią pisać ani czytać. Zdziwieniem olbrzymim myślę, że dla wszystkich jest sposób rozliczania się w Hiszpanii. To był dla mnie duży szok. To znaczy, jak kupowałem telefon komórkowy tutaj i zapytałem się, no to proszę o numer konta, na którym będę płacił za te rachunki. I nie mogłem się dogadać, bo rzeczywiście mój hiszpański kuleje i usłyszałem, że nie rozumiemy, no co panu chodzi, jaki numer. No przecież to my będziemy ściągać sobie z pana konta. I otóż każdy, który podpisuje tutaj umowę taką subskrypcyjną, na przykład na telefon, od razu podpisuje zlecenie z banku. I kiedy zapytałem się, że to przecież bez sensu, to ja chcę wiedzieć, czy byście to dobrze policzyli. I oni powiedzieli, że gdyby tak w Hiszpanii było, to nikt by nie zapłacił za telefony i wszyscy by się wykłócali o swoje rachunki. No dużo jest tutaj takich drobiazgów.
I myślę, że o tych drobiazgach będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Katalonia, Hiszpania, ciekawe destynacje. To na zakończenie, ile dom tam kosztuje?
To zależy, ale tutaj naprawdę można na takiej wsi dostać dom za 150 tysięcy euro, 200 tysięcy euro, to tam, a mieszkanie, to tam. Tylko oczywiście nie mówię o miejscach takich czysto turystycznych. No.
Tylko wieś hiszpańska, wieś, na której, w której czy na której żyje Tadeusz Chałkowski, założyciel Patronite'a. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Życzę panu też Jakub Duszak, który za chwilę poda państwu najnowsze wiadomości. Machamy do siebie. Ahoj, kapitanie, patronat.pl, ukośnik radio wnet. Płyniemy w rejs, płyniemy naszą łodzią w daleki świat.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl, ukośnik radio wnet.